Wracamy, proszę Państwa, do naszego programu Unia bez tajemnicy. Dzisiaj, przypomnę, mówimy o mobilności pracowników w kontekście dumpingu socjalnego. Kilka minut temu gościem programu był dr Grzegorz Baczewski, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatana. Już w tej chwili łączymy się z naszym studiem w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Nasi goście: Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej, zasiadająca w Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego. Witam Panią serdecznie, Pani Poseł. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa.
Jest z nami także Pan Józef Niemiec. Ja przypomnę, tylko od 2003 roku sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Brukseli, odpowiedzialny za sprawy zabezpieczenia społecznego, spójności społeczno-ekonomicznej, polityki regionalnej oraz rynku wewnętrznego i usług użyteczności publicznej. Witam Pana serdecznie, tak obszernie przedstawionego i wprowadzonego w temat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, ja już przypomniałam nasz dzisiejszy temat, mobilność pracowników a dumping socjalny. W tej pierwszej części rozmowy wyjaśnialiśmy troszkę, na czym polega dumping socjalny, w jakich sytuacjach możemy o nim mówić. Natomiast Państwa bym chciała zapytać o tą pierwszą część naszego tematu, czyli chciałabym wyjaśnić też naszym słuchaczom, kim są pracownicy mobilni, bo to przecież nie jest jednolita grupa. O kim my rozmawiamy?
No, to jest bardzo szerokie pojęcie. Generalnie to są tacy, którzy zmieniają swój kraj, w którym pracują. Pracują w kraju innym niż kraj pochodzenia, w którym się mieszkali, studiowali. W tej kategorii pracowników oczywiście jest sporo różnych w praktyce sytuacji, kiedy to są ludzie, którzy zostają po studiach na przykład, żeby kontynuować pracę, a osobną grupę, i ta wywołuje może najbardziej czy najwięcej kontrowersji, to są ci pracownicy, którzy zasadniczo pracują w konkretnym kraju, a przez swojego pracodawcę są wysyłani do innego kraju, tak zwani pracownicy oddelegowani. Wszyscy oni wywołują sporo zainteresowania, no bo był to między innymi temat bardzo gorącej debaty związanej z sytuacją pracowników wcale właśnie nie oddelegowanych, ale pracowników mieszkających w Wielkiej Brytanii, nie? W kontekście Brexitu. Także bardzo dużo ludzi, którzy szukają miejsca pracy gdzie indziej niż mieszkają.
Przyjmując, proszę Państwa, że taka mobilność zawodowa jest narzędziem do zwiększania miejsc pracy w całej Unii Europejskiej, to tutaj pytanie, jakie zatem warunki trzeba stworzyć, żeby to narzędzie rzeczywiście było skuteczne, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, o jakich mówiliśmy w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania.
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba dobrze zbadać rynek europejski, ponieważ dla mnie jest czymś kompletnie nie do zrozumienia, że w wielu częściach Unii Europejskiej jest 7 milionów osób, które nie mają pracy, czy nawet więcej, a w innych częściach Unii Europejskiej są 2 miliony wakatów. Jak to jest możliwe, że nie potrafimy tych różnic wypełnić i nie potrafimy zabezpieczyć miejsc pracy dla tych 2 milionów. Jest też tak, że bardzo często właśnie ci delegowani, którzy są kością w oku wielu polityków, może w ten sposób powiem, ci delegowani najczęściej wypełniają nisze na rynku lokalnym, najczęściej podejmują prace, które rynek lokalny, a więc pracownicy czy mieszkańcy danego terenu nie są zainteresowani taką pracą, albo brak specjalistów. I rzeczywiście to jest 1% wszystkich pracowników Unii Europejskiej, a więc jest to nieduży proces. I przyznam, że jestem trochę zdumiona, że ta niewielka liczba powoduje tak dużo emocji, sprawia tak dużo emocji wśród polityków. I w mojej ocenie bardzo często jest to właśnie taki temat zastępczy wśród polityków, którzy sobie nie radzą na swoim własnym rynku, na swoim własnym terenie. Bo pracując nad tą dyrektywą dotyczącą delegowania pracowników, bardzo często spotykam się właśnie z takimi ułomnościami, z takim niewypełnieniem swoich obowiązków wobec swojego społeczeństwa. To niestety powodowało właśnie później różnice w ocenie sytuacji, różnice w zachowaniach zarówno jednych i drugich. Ja przyznam się, że jestem osobą, która szuka raczej środków motywujących do przestrzegania prawa, do lepszego zabezpieczenia praw pracowniczych i do lepszego funkcjonowania przez przedsiębiorców, niż poszukiwanie ciągle kar, bo no, w mojej ocenie i w tym doświadczeniu, które posiadam, widzę, że same kary niestety nie przynoszą efektów, natomiast motywacja przynosi znacznie więcej efektów. I z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie jeżeli mówimy o mobilności pracowników, to w mojej ocenie delegowanie pracowników jest najbezpieczniejszą formą, mimo tych przypadków, które niestety są, łamania czy naruszania prawa, to jest najbezpieczniejsza forma mobilności pracowników, ponieważ ona nie powoduje drenażu mózgów w poszczególnych krajach, powoduje, że ci pracownicy zdobywają nową wiedzę, nowe umiejętności i jednocześnie też w większości przypadków dodatkowe zarobki bądź w ogóle zatrudnienie. Ja znam przypadek, gdzie obywatel Niemiec podjął pracę w Polsce, ponieważ w Niemczech nie mógł dostać pracy, podjął pracę w Polsce za minimalne wynagrodzenie niemieckie, bo taka jest zasada delegowania i był bardzo zadowolony, bardzo cieszył się z tego, że tą pracę ma i że równocześnie może szukać pracy stałej już w swoim kraju. Także jest to w mojej ocenie jedna z najbezpieczniejszych form mobilności pracowników.
Ja chciałbym dodać do tej debaty w ogóle o mobilności pracowników taki rys perspektywiczny, bo myślę, że byłoby błędem skupianie się tylko na delegowaniu, tak, bo to jest jednak mniejsza część w ogóle całej mobilności. Znacznie więcej jest, może Polski to mniej dotyczy, ale w wielu krajach tej mobilności przygranicznej, gdzie się mieszka w jednym kraju, a pracuje się w drugim, to też jest mobilność. No, czy takie sytuacje, kiedy duże grupy z danego kraju wyjeżdżają. Dla nas, dla związkowców, którzy pracowników reprezentują, no podstawowym zadaniem jest dbanie o to, żeby te rynki pracy dobrze się rozwijały. Tu się, myślę, w pełni zgadzamy. W każdym kraju, żeby na miejscu dawały szanse na zatrudnienie odpowiadające kwalifikacjom, aspiracjom ludzi. I to jest główne przesłanie naszego działania związkowego. A drugie, i myślę, że to jest istotne właśnie przy tej debacie o mobilności, że generalnie związkowcy, wszystkie organizacje związkowe to podzielają, że bardzo popieramy mobilność pracowników. Mobilność pracowników, przy czym rozumianą jako mobilność taką, która jest wyborem danej osoby, właśnie ze względu na atrakcyjność pracy, na możliwość poznania nowego środowiska, nauczenia się czegoś.
Dzisiaj najczęściej jest tak, że ludzie poszukują pracy, poszukując lepszych zarobków. To jest taki podstawowy niemalże argument do tego, żeby poszukiwać, pozostawiać swoje miejsce. To też powoduje, że nie do końca te pozostałe elementy są istotne. I ja przyznam się, że ja ze zdumieniem spotykałam się z takimi sytuacjami, kiedy mówiono mi, że pracownik, który przyjechał na przykład na budowę w jednym miejscu, po 3 dniach rezygnował z bezpieczeństwa tego zatrudnienia w tym pierwszym miejscu, po tym podstawowym miejscu, przechodził na budowę w innym miejscu tylko dlatego, że dostawał 10 centów więcej za dzień. Także nie analizował tego, że zapewnia sobie przyszłość w tym miejscu, w którym zapewniana była to jego bezpieczeństwo, te opłaty socjalne. Wystarczyło, że 10 centów więcej dostaje i już rezygnował z całego tego bezpieczeństwa. To jest ogromne niebezpieczeństwo dla nas wszystkich. Pan Grzegorz Baczewski z Lewiatana powiedział też, że w związku z tym tworzy się bardzo szeroka szara strefa i ona powoduje te nieporozumienia pomiędzy społeczeństwami, które w tej chwili bardzo niechętnie przyjmują migrantów na swoje tereny, tłumacząc, że zabierają miejsca pracy. I również pan Grzegorz Baczewski mówił o kontrolach, że tak naprawdę kontrolowane są czasami nadmiernie firmy, które są uczciwe, które być może popełniają jakieś błędy, ale tak naprawdę uczciwe, a nie jest kontrolowana szara strefa. W związku z tym ja myślę, że my musimy szukać takich rozwiązań, które z jednej strony uświadomią naszych obywateli w całej Unii Europejskiej, z czym się wiąże zmiana miejsca pracy i o co muszą zadbać, i jednocześnie jak istotne jest, żeby wskazywali te sytuacje, kiedy występuje to szara strefa, bo wbrew pozorom, dzisiaj nawet jeżeli nam się wydaje, fajnie mam pracę, nie muszę odprowadzać podatków, muszę pamiętać o tym, że jutro właśnie dlatego, że nie odprowadzałem podatków, mogę mieć bardzo trudne życie i bardzo ciężkie życie i bardzo ciężką przyszłość.
Tu się całkowicie zgadzam i myślę, że to jest dostrzegane zarówno w samych działaniach części przedsiębiorców, którzy próbują znaleźć jakieś rozwiązania, żeby przeciwdziałać właśnie tym patologiom, bo tu też zgadzam się z tą oceną, że ten dumping to jest przede wszystkim tam, gdzie się nie przestrzega ustalonych reguł. Nie? To jest ten największy obszar. I myślę, że jednak, kiedy o tym się mówi, to można poprawić sytuację, stosując regulacje, które już istnieją, bo pamiętam, myśmy się domagali, żeby na przykład przy wprowadzaniu dyrektywy o usługach, która miała ułatwić świadczenie usług, oprócz tego, że dostarcza się tej informacji, o której pani mówiła, przedsiębiorcom, o warunkach działania, możliwości w jednym miejscu, żeby ułatwić im znalezienie się na tym rynku europejskim, to myśmy na przykład też chcieli, żeby taką możliwość mieli pracownicy, żeby oni sami mieli świadomość, co ich może czekać. I tu jest jeszcze sporo do zrobienia, tu uderzam się we własne piersi, przez organizacje związkowe. My staramy się to poprawić. To się dzieje poprzez na przykład współpracę między organizacjami związkowymi z różnych krajów, które uruchamiają takie punkty informacyjne, żeby poinformować pracowników, żeby uprzedzić takie zachowania krótkowzroczne czy ryzykowne. Ale myślę, że szczególnie jak się odnosimy do tego, co można zrobić właśnie poprzez pracę osób takich jak pani zasiadających w Parlamencie Europejskim, to, że kiedy dojdzie do dyskusji na temat pakietu mobilności i tych rozwiązań, które będą proponowane, tak naprawdę to jeszcze nie wiemy, co tam będzie. Mamy jakieś przecieki, ale nie ma konkretów, a jak wiemy, diabeł w twoich szczegółach i to pani najlepiej wie, no bo pani się tym zajmowała przez wiele lat. To na przykład myślę, że kiedy będziemy szukali rozwiązań, to stosowanie tych dyrektyw, które obecnie istnieją, może poprawić funkcjonowanie. Na przykład, żeby uniknąć takich sytuacji szarej strefy, czarnego rynku usługodawców, wyeliminowanie na przykład przedsiębiorstw, które fikcyjnie otwierają jakąś swoje przedstawicielstwo, to co nazywamy tymi skrzynkami pocztowymi. Także naprawdę nie ma przedstawicielstwa czy firmy gdzieś, a ona tylko ze względów właśnie na reguły, na brak kontroli jest otwierana, żeby w jakiś sposób nieuczciwy zatrudniać pracowników. No oczywiście ze złym zamiarem, czyli takie możliwości, przewidzenie jakichś rozwiązań, które by wyeliminowały czy ograniczyły, bo wiemy, że trudno jest wyeliminować tego typu zjawiska, ale żeby ograniczyły skalę tych zjawisk, byłaby istotna.
Tak, proszę Państwa, tylko mówią Państwo o tym, jakby wszyscy tutaj moi rozmówcy z tym się zgadzają, że dumping socjalny szerzy się tam, gdzie nie jest przestrzegane prawo. I to jest oczywiste. Natomiast są całe rzesze zdeterminowanych ludzi bez pracy, którzy godzą się na to, na pracę bez przestrzegania prawa. Bo to, o czym pan Józef Niemiec mówił wcześniej, że pięknie by było, gdyby rzeczywiście ta mobilność pracowników była wyborem, a nie koniecznością. No ale wszyscy wiemy, że niestety nie zawsze tak jest. W związku z tym, dopóki będą ludzie prawdopodobnie, którzy zgodzą się na pracę na każdych warunkach, bo po prostu nie mają innego wyjścia, dopóty no, trochę te narzędzia ograniczające tą sytuację szerzenia się dumpingu socjalnego no, będą chyba nieskuteczne.
Tak, absolutnie z panią zgadzam. Ja nie wiem, być może w Polsce też już jest znana formuła pracy zerowej, 0 godzin. Polega ona na tym, że dany pracodawca pracownika od przypadku do przypadku zatrudnia i płaci tylko za te godziny, które faktycznie pracuje, nawet jeżeli ten ktoś dojeżdża, nie wiem, 1,5 godziny, bo i takie przypadki są na miejsce pracy, to te 1,5 godziny się absolutnie nie wlicza w wynagrodzenie. I rzeczywiście to są takie skrajne przypadki, które faktycznie są kompletnie niedopuszczalne i one są... Proszę sobie wyobrazić, że są kraje, w których takie przypadki są zgodne z prawem. To jest nie do zrozumienia, że coś takiego funkcjonuje. I tu rzeczywiście ci ludzie, ci pracownicy nie mają specjalnie wyboru i tak naprawdę podejrzewam, że żyją przez całe tygodnie, miesiące w stresie, czy będą mogli te kilka godzin popracować, żeby jakieś pieniądze zarobić. I absolutnie z tym musimy walczyć. Przede wszystkim nie wolno nam dopuścić do czegoś takiego, żeby w ramach prawa stosowano ten social dumping, a więc w ramach prawa łamano prawo, łamano podstawowe zasady zatrudnienia. I to jest, ja uważam, że to jest takie najważniejsze zadanie, które no, powinniśmy wykonać. My w tej chwili pracujemy nad raportem dotyczącym social dumpingu. Ja bardzo bym chciała, żeby ten raport był faktycznie zrównoważony i faktycznie miał swoją logikę, żeby nie było tam nadużyć protekcjonistycznych, a niestety coraz częściej dostrzegam, że przygotowując prawo w zależności od tego, jaki kraj reprezentuje uczestnik pracujący nad danym prawem, stara się wprowadzić właśnie takie protekcjonistyczne rozwiązania, które potem bardzo psują rynek pracy. Naszym zadaniem dzisiaj jest szukanie rozwiązań, które sprawi, że będzie łatwość otrzymania pracy, a jeszcze większa łatwość rozpoczęcia działalności.
Proszę Państwa, na koniec krótko bym już chciała, ponieważ myślę, że ważne są także dobre przykłady. Jeśli nasi słuchacze myślą o sobie, choćby w jakiejś przyszłości, jako o pracownikach mobilnych i chcieliby coś w swoim życiu zmienić, to o jakim kraju myśleć, w jakim kierunku patrzeć, bo z pewnością któreś wśród krajów unijnych no, wysuwają się na czoło, jeśli idzie o wysoki poziom mobilności pracowników no i niski poziom dumpingu socjalnego.
A to jest sporo krajów. Generalnie w takich sytuacjach podaje się jako przykład kraje nordyckie, gdzie jest spora mobilność, jest duża otwartość na przybyszów z zewnątrz i są doskonałe warunki.
Tak, duża odpowiedzialność pracowników, duża odpowiedzialność związków zawodowych.
Również firm, poziom oszustwa, obchodzenia prawa bardzo niski. Także myślę, że są takie kraje. No, ja bym chciał, to jest moje marzenie, żeby Polska była takim krajem. I ja myślę, te działania, które tutaj też robimy w Brukseli, to myślę, że po trosze też temu służą.
Tak, i ja tu przychylę się do tych ostatnich słów pana, ponieważ moim takim największym marzeniem jest, żeby właśnie Polska była krajem takim dynamicznym, pełnym ludzi kreatywnych, bo my mamy taką opinię tutaj w Europie, że Polacy są bardzo kreatywni, bardzo pracowici, bardzo obowiązkowi, bardzo odpowiedzialni. Dlatego często jak spotykam się z pracodawcami korzystającymi nawet z tych delegowanych Polaków, to oni mówią, że oni wszystkie pieniądze zapłacą za Polaków, bo są bardzo dobrymi pracownikami. Ale ja tak naprawdę bym chciała, żeby ci Polacy zostali w Polsce i budowali Polskę, żeby to Polska stała się właśnie takim przykładem w Europie, nie tylko w Europie, ale na świecie, kraju bezpiecznego, świetnie się rozwijającego, w którym nawzajem się rozumiemy, słuchamy swoich argumentów, analizujemy je i akceptujemy siebie nawzajem. To jest takie moje wielkie marzenie.
Miejmy nadzieję, że to jest melodia przyszłości, to wcale nie takiej dalekiej. Bardzo Państwu dziękuję. Europosłanka Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej, zasiadająca w Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz pan Józef Niemiec, sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Brukseli, byli dziś gośćmi programu Unia bez Tajemnic. Dziękuję Państwu za tą rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Dziękuję.